czasie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych towarzyszy nam pragnienie głębszego poznania osoby Ducha Świętego, który niestety nawet dla wielu chrześcijan czasami bywa wielkim nieznanym. Poznanie prawdy o Duchu Świętym tak pięknie zebrane jest, jak mówiliśmy wczoraj w hymnie o Stworzycielu Duchu Przyjdź, Veni Creator. Te wszystkie wątki biblijne, patrystyczne, teologiczne, zawarte w jednej pieśni, w jednym hymnie. Każde słowo, każde wyrażenie tam, można powiedzieć, promieniuje prawdą o Duchu Świętym. Powiedziałem wczoraj, że to poznawanie nie będzie jakąś jedynie przygodą intelektualną, ponieważ w poznawaniu Boga ukryty jest pewien Jego zamysł, mianowicie ten, kto Go poznaje, przemienia się. To jest mniej więcej coś takiego, jakbyśmy, nie wiem, nie znali na przykład swojego ojca czy swojej matki i nagle ktoś nam mówi, słuchaj, jest możliwość, żebyś ich poznała, poznał. To poznawanie też odmienia całe nasze życie. Zyskujemy jakby nową tożsamość, tak samo i tutaj. Gdy poznajemy Ducha Świętego, tak jak mówili ojcowie Kościoła, zarażamy się Jego istnieniem. On sprawia, że Jego cechy stają się naszymi cechami. Jego sposób działania naszym sposobem działania. Przemienia nas w siebie. Spróbujmy głębiej sięgnąć do tego starożytnego hymnu. Najpierw kilka słów o autorze. Był nim Raban Maur. Pochodził z Moguncji w Niemczech. W młodym wieku wstąpił do benedyktynów. Został opatem tegoż klasztoru w Fuldzie, a następnie po kilkunastu latach arcybiskupem Moguncji, swojego rodzinnego miasta. Właśnie jemu zawdzięczamy ten jeden z najpiękniejszych liturgicznych hymnów poświęconych Duchowi Świętemu. Nasz hymn zaczyna się od wyrażenia Stworzyciel. Ten tytuł Stworzyciel, przypisywany Duchowi Świętemu, no wydaje nam się określeniem nowym, niezwykłym, może dla niektórych wręcz zaskakującym, bo przecież zazwyczaj kojarzymy Ojca, pierwszą osobę Trójcy Świętej, ze Stwórcą. Święty Augustyn w jednym ze swoich dzieł powie, wszystkie dzieła, jakie Bóg dokonuje poza sobą, są wspólne trzem osobom boskim. Zawsze działa jako Trójca, jako Trójjedyny. W Bogu wszystko jest wspólne, poza cechami charakterystycznymi dla każdej z osób bożych, a więc stworzenie było i jest wspólnym dziełem trzech. To jest ważne, żebyśmy sobie uświadomili również w życiu wewnętrznym, kiedy jesteśmy dotykani przez każdą z trzech osób boskich. To jest już troszeczkę głębsza rzeczywistość duchowa. My czasami nawet sobie nie uświadamiamy, że w ogóle Pan Bóg nas dotyka swoją łaską. A cóż dopiero uświadamiać sobie w życiu wewnętrznym, że właśnie ta chwila jest doświadczeniem działania Ducha we mnie. Ale przecież Pan Bóg chce, żebyśmy byli w takiej relacji jak dzieci do ojca, do matki. Przecież ojciec czy matka nie ukrywa się przed swoimi dziećmi. Nie ukrywa tego, co dla nich czyni. Choć no, nie afiszuje się tym i nie żąda, aby na każdym kroku dzieci to zauważały i to chwaliły, czy nawet sobie to uświadamiały. przypisując Duchowi Świętemu stwórczą rolę w powołaniu świata do istnienia, ojcowie Kościoła, czyli ci wczesnochrześcijańscy autorzy, oczywiście odwoływali się do Biblii, do Pisma Świętego. On, Duch Święty, stwarza to na nowo, co raz już stworzył. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu rzeczywiście, gdy mowa jest o nowym stworzeniu, nowe stworzenie to jest takie wyrażenie mówiące o tym, czego Bóg dokonuje jako owoc męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa w nas. Stwarza nas na nowo. I rzeczywiście ta prawda o nowym stworzeniu kojarzona jest z Duchem Świętym. Przypomnijmy sobie choćby dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto ja stwarzam nowe niebiosa, nową ziemię. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa skierowane do Nikodema. Nikodemie, musisz się narodzić na nowo. Jeżeli się na nowo nie narodzisz, nie będziesz widział Królestwa Bożego pośród swojego życia, w swoim życiu. Zobaczcie, jak często nie widzimy Królestwa Bożego we własnym życiu. Jak często nie widzimy obecności Boga w świecie, niektórzy nawet w kościele, w drugim człowieku. Trzeba nam się narodzić na nowo. Trzeba się narodzić z Ducha Świętego, aby widzieć, aby ten wyrzut Jezusa skierowany do współczesnych Jemu, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Stępiało serce tego ludu. Nie tyczyły się także nas. Narodzić się na nowo w Duchu Świętym. Co mówi nam to określenie stworzyciel przypisane Duchowi Świętemu? Co ono nam mówi dzisiaj? Przede wszystkim z mocą podkreśla, że Duch Święty jest Bogiem. Poprzez ten tytuł stworzyciel, autor hymnu, chciał jakby na szczycie umieścić uroczyste wyznanie wiary w boskość Ducha Świętego. Chciał powiedzieć, że żadna ze sfer stworzenia, odkupienia, uświęcenia nie jest obca Duchowi Świętemu. Żadna epoka w historii nie jest pozbawiona Jego aktywnej obecności. To jest to, co mówi święty Paweł. W Bogu poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. To jest to, co mówi Jezus. Nie wiecie, żeście świątynią i że Duch Święty w was mieszka? Zatrzymajmy się teraz nad pierwszym po owym stworzycielu słowie, które wydaje się być imieniem osoby, o której dzisiaj mówimy. Imię Duch. Ale Duch to już imię przetłumaczone na język polski. Imię Ducha Świętego, pod jakim go poznawali pierwsi adresaci Bożego objawienia, to jest Ruach. Dla Żydów imię było do tego stopnia ważne, że prawie utożsamiano je z osobą. Zawsze mówiło coś o danej osobie, o jej pochodzeniu, o jej funkcji. I to samo dotyczy owego imienia, Ruach. Co oznacza w języku hebrajskim to słowo? W Biblii Ruach oznacza dwa pojęcia znaczeniowo ściśle ze sobą związane. Mianowicie wiatr i oddech, tchnienie. Dotyczy to również greckiego słowa pneuma i łacińskiego słowa duch spiritus. Wiatr i tchnienie są więc czymś więcej niż tylko zwykłymi symbolami Ducha Świętego. W tym przypadku symbol i rzeczywistość są tak ze sobą ściśle złączone, że jedno i drugie ukrywa się pod tym samym imieniem. Drodzy siostry i bracia, taka ciekawostka. Gdziekolwiek w Biblii czytamy wiatr, ojcowie Kościoła czytali także duch. I tam, gdzie czytali oddech, tchnienie, czytali również duch. Duch Święty, można powiedzieć, ukrywa się pod tymi obrazami. Jeżeli to wiemy, to czytanie Pisma Świętego staje się, można powiedzieć, nową przygodą, bo nagle okazuje się, że tam na każdej stronie jest mowa o Duchu Świętym. I tam, gdzieśmy dawniej nie widzieli zupełnie tej osoby, nagle ona jakby z każdego kąta wyziera dla nas. Przypomnijmy sobie bardziej znaczące pod tym względem fragmenty Pisma Świętego. Choćby na początku Księgi Rodzaju. Mowa jest o Duchu Bożym, który jak wiatr unosi się nad wodami. A nieco dalej, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, mowa jest o Bogu, który ulepił człowieka i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Tak zostają jakby wprowadzone te dwa podstawowe obrazy, które w przyszłości, w miarę rozwoju objawienia, będą stawały się coraz bardziej wyraziste. Na przykład w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, Duch Święty przychodzi w znaku gwałtownego wiatru, który napełnia cały wieczernik w Dzień Pięćdziesiątnicy. Natomiast Ewangelia świętego Jana, gdy mówi o tym, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się po raz pierwszy uczniom w wieczerniku, to używa obrazu tchnienia. Jan, naoczny świadek tego wydarzenia, mówi: Chrystus zmartwychwstały przyszedł do nas, pokazał ręce i bok i tchnął na nas i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. Zatrzymajmy się teraz na chwilę na kolejnym słowie tego naszego hymnu, na słowie przyjdź. Takie zwykłe, pojedyncze słowo, a jakże ważne słowo przyjdź, skierowane do Ducha Świętego, to jest swoista epikleza, greckie słowo epikleza, oznaczające pełne czci, przywoływanie trzeciej osoby Trójcy Świętej. Zwróćmy uwagę, że to przywoływanie, ono jest ciągłą rzeczywistością Kościoła, choćby epikleza eucharystyczna. Za chwilę w czasie mszy świętej ksiądz Wojciech wyciągnie ręce nad darami chleba i wina i będzie przywoływał Ducha Świętego, aby Jego mocą te dary stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Duch Święty to czyni? Wierzymy. A przypomnijmy sobie scenę zwiastowania, kiedy Maryja słyszy z ust Gabriela, archanioła: Duch Święty stąpi na ciebie, moc Najwyższego cię osłoni. Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego. Co ona mówi? Niech mi się stanie. To jest też epikleza, to jest też wołanie. Niech się stanie to, co Bóg obiecuje. My nieustannie powinniśmy żyć w tej atmosferze epikletycznej. My, chrześcijanie, nieustannie powinniśmy przywoływać Ducha Świętego. Zobaczylibyśmy w życiu, jak sprawy nie do rozwiązania, jak problemy wewnętrzne nie do przezwyciężenia, jak coś, co się wydaje nam zupełnie bez szansy na zmianę, będzie się zmieniać, będzie się przeistaczać, będzie się rodzić na nowo. W naszej wspólnocie zakonnej mamy taki zwyczaj nie tylko rozpoczynania każdego dnia od hymnu Veni Creator, ale też codziennie odmawiamy koronkę do Ducha Świętego. I tej koronce do Ducha Świętego, tak jak w hymnie Veni Creator, jak choćby w sekwencji do Ducha Świętego, która też zaczyna się od słów Przyjdź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światło Twego strumień, czy w innych modlitwach do Ducha Świętego, które zazwyczaj mają charakter przywoływania. W tej koronce używamy znanej w Kościele od X wieku antyfony, zresztą też obecnej w liturgii mszy świętej w okresie Pięćdziesiątnicy. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal. I rozważamy kolejnych 5 tajemnic, które pokazują jakby 5 przestrzeni, na których Duch Święty nieustannie chce przemieniać, przelewać tę łaskę wysłużoną nam przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wyrażenie przyjdź zatem przywołuje Pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego. Prosimy Ducha Świętego, aby napełnił nas nie jakimś darem, choćby największym, ale żeby nas napełnił samym sobą. Prosimy, aby zrealizowało się w naszym życiu nowe wylanie Ducha Świętego, nowa Pięćdziesiątnica. Te 3 czasowniki, przyjdź, napełnij, rozpal albo zesłać racz, umieszczono każdorazowo w ważnym miejscu tej pierwszej zwrotki Veni Creator, przydają temu hymnowi takiego wielkiego rozmachu, takiej natarczywej żarliwości. Zresztą to maryjne niech mi się stanie też ma to to brzmienie natarczywego wołania. Niech się wreszcie stanie to, o czym mówisz. Niemniej pojawia się problem. Czy możemy wciąż jeszcze wołać, przyjdź do Ducha Świętego? Czy Kościół nie wierzy, że otrzymał już Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy? A każdy wierzący otrzymał już Ducha Świętego w dzień chrztu, bierzmowania? Cóż zatem oznacza to przyjdź kierowane do kogoś, o kim się wie, że już przyszedł? I przed tym problemem stajemy także rozważając teksty biblijne. Kiedy sięgniemy do Dziejów Apostolskich, to w 2 rozdziale mamy opis zesłania Ducha Świętego, któremu towarzyszy gwałtowny wiatr, języki ognia. Ale przewrócimy kilka kartek dalej. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich mowa jest o apostołach, którzy udali się do Samarii. Modlą się z ludźmi tam obecnymi i cóż, ma miejsce jakby ponowne zesłanie Ducha Świętego. Te same znaki Jego obecności tam również są widoczne. W 8 rozdziale podobnie. I ta jakby sprzeczność tak naprawdę jest dla nas bardzo cenną podpowiedzią. Mianowicie święty Tomasz z Akwinu, jest teolog żyjący w średniowieczu, zauważył, że Duch Święty przychodzi nie w znaczeniu przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale jak mówi, przez łaskę zaczyna istnieć na nowy sposób w tych, których czyni świątynią Boga. Zatem ta nowa Pięćdziesiątnica wciąż się realizuje. To każdorazowe przyjście Ducha Świętego dokonuje się, kiedy w naszym życiu stajemy wobec jakiejś sytuacji nowej, nowego wyzwania, powołania, nowej misji, którą Bóg nam przekazuje. To przyspieszenie na drodze łaski związane jest, jak zwykle, z przyjęciem czasami sakramentu, ale nie wyłącznie. Dlatego, że Duch Święty jest wolny w obdarowywaniu nas. Zatem hymn Veni Creator przypomina nam, że trzeba z natarczywością prosić Ojca o Ducha Świętego w imię Jezusa Chrystusa i oczekiwać na Jego odpowiedź. I zauważcie, siostry i bracia, że tak sformułowana prośba Ojca w imię Jezusa Chrystusa o Ducha Świętego jest zawsze prośbą skuteczną. Dlatego, że Ojciec nigdy nie odmawia daru Ducha Świętego tym, którzy powołując się na mękę i śmierć Jego Syna, o to proszą. Duch Święty nie jest nagrodą za nasze dobre życie. On jest darem wysłużonym nam przez Jezusa Chrystusa. I tu jest ta nowość życia chrześcijańskiego. I tu jest ta różnica między tymi, którzy są poza Chrystusem, a tymi, którzy są w Chrystusie. My mamy możliwość cieszyć się na co dzień rzeczywistą obecnością Ducha Świętego w świątyni mojego serca. My mamy na co dzień możliwość być ożywiani przez Niego. Na co dzień, gdy Go prosimy, jesteśmy napełniani Jego radością, pokojem, miłością. A więc codziennie powinniśmy wołać: przyjdź. Jak ktoś, kto jest pewien, że zostanie to wołanie wzięte na serio i przyjęte. Tym bardziej pewni, im bardziej zachwyceni skutecznością owej epiklezy eucharystycznej, która owocuje obecnością Jezusa na ołtarzu, w każdej mszy świętej. Powinniśmy być też jednomyślni i wytrwali, jak apostołowie z Maryją w Wieczerniku. Musimy też być przygotowani na to, że coś się może zmienić w naszym życiu. Dlatego, że Duch, kogo dotyka, tego zmienia. Nie możemy wołać: przyjdź, a jednocześnie mówić po cichutku, ale zostaw wszystko tak, jak było dawniej. Ten, kto woła do Ducha Świętego: przyjdź, to daje mu klucze do własnego serca, własnego domu. Kto chce przyjąć Ducha Świętego, musi także przyjąć trudne uczestnictwo w krzyżu Chrystusa, w Jego ofierze i w Jego oddaniu. Ponieważ droga do zesłania Ducha Świętego zawsze wiedzie przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Gdy mówimy tak trudnej woli Bożej, gdy godzimy się na udział w miłości, w tajemnicy krzyża, Pan natychmiast przyodziewa nas szatą Ducha Świętego. Marta Robin, mistyczka francuska żyjąca w zeszłym wieku, mówiła tak: owoce Ducha Świętego zbiera się z drzewa krzyża. Owoce Ducha. Wylicza je święty Paweł w liście do Galatów. Mówi: owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, wyrozumiałość, wierność, czystość, łagodność, opanowanie. Owoce Ducha zbiera się z drzewa krzyża. Tak było w życiu Pana Jezusa i tak jest w naszym życiu. Nie zrywa się tych owoców z każdego drzewa. Tak naprawdę wyraża tę prawdę, o której tutaj powiedziałem przed chwilką, również znak, taki charakterystyczny krzyż, który my nosimy na swoich habitach zakonnych. W tradycji zakonu Ducha Świętego, Towarzystwa Ducha Świętego, podwójny krzyż z 12 ostrymi zakończeniami i gołębicą, symbolem Ducha Świętego. On właśnie też o tym mówi, że krzyż Chrystusa i krzyż każdego z nas może stać się jednym, zbawczym krzyżem, tylko dzięki Duchowi Świętemu. My nie jesteśmy w stanie jako ludzie wpaść na to, że nasze cierpienia, doświadczenia mogą mieć jakiś związek z krzyżem Jezusa, jakieś znaczenie dla odkupienia świata. Dopiero Duch Święty sprawia, że zaczynamy to rozumieć, że doświadczenia, cierpienie, krzyż, trud może być włączony w ofiarę Jezusa. Może zaowocować owocami Ducha. Ale to tylko może nam Duch Święty w sercu przetłumaczyć i o tym nas przekonać. Na koniec tych naszych dzisiejszych rozważań o osobie Ducha Świętego zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na słowach: niebieską łaskę zesłać racz. Autor, Veni Creator, mógł przecież powiedzieć w sposób bezpośredni: Duchu Święty, wypełnij sobą serca Twoich wiernych. Natomiast on wprowadza słowo łaska. Dlaczego wprowadza to słowo? Ponieważ słowo łaska jest miejscem spotkania dzieła Chrystusa z dziełem Ducha Świętego. Pierwszy, Chrystus, jest autorem łaski, dawcą łaski. Natomiast drugi, Duch Święty, jest treścią łaski. Słowo łaska jest jak takie okno otwierające nam zupełnie nowe horyzonty. Zawiera się w tym słowie jakby i odniesienie do Chrystusa, i do Kościoła, i do cnót teologalnych wiary, nadziei, miłości, ponieważ łaska w znaczeniu chrześcijańskim zawsze jest łaską Chrystusa. Duchu Święty, Ty nigdy nie mówisz ja. Nigdy nie wskazujesz na siebie samego. Nie mówisz o sobie. Nie objawiasz nam wprost swojego oblicza. Nie istniejesz dla siebie, ale jesteś cały w innych, w Ojcu i w Synu. Jesteś dla nich, nie dla siebie. Prowadzisz nas do Syna, a przez Syna do Ojca. Nie zatrzymujesz na sobie. Umniejszasz siebie, aby oni byli widoczni. Działasz potężnie, ale bez demonstracji siły. Nikogo do niczego nie zmuszasz. Wstępujesz na świat, ale Twoja osoba pozostaje ukryta. Uniżasz siebie, będąc posłanym do ludzkich serc słabych i grzesznych. Aby nas wypełnić sobą, musisz się skonfrontować z tysiącem naszych ograniczeń, warunków, barier, które Ci stawiamy. Z naszym grzechem, z przywiązaniem do grzechu, z naszym strachem przed pójściem na całość w relacji z Panem Bogiem. Z oporem wobec Jego natchnień. Z pokorą szanujesz naszą małość i małoduszność. Co każe Ci zadowolić się rolą płomyka, gdy mógłbyś być wielkim ogniem w każdym z nas? Wyniszczyć się do rozmiarów strumyka, gdy możesz być rwącym wodospadem? Co każe Ci być zaledwie podmuchem w naszych sercach, gdy z natury jesteś wiatrem? Jest tylko jedna odpowiedź. Miłość, która nie szuka swego. Uwielbiajmy Cię, uwielbiamy Cię, Duchu Święty Boże. Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza, miłości wyniszczająca się dla naszego zbawienia. Uwielbiamy Cię, pokoro Boga, łagodności Boga, z nadzieją, że kiedyś poddamy się wreszcie Twojemu panowaniu. Każdy z nas osobiście i my wszyscy razem jako Twój Kościół. Amen.